Gościem Poranka Wnet jest pan Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To na rozpoczęcie naszej rozmowy zacytujmy wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego z wczorajszego dnia, sprzed Pałacu Prezydenckiego.
Nasza droga, o której już powiedziałem, którą już nazwałem, naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem ze względu na okoliczności jest kręta. Ale to, o co was dzisiaj proszę i proszę tych wszystkich, którzy nas widzą, słuchają w telewizji, w radiu, to zaufanie. Ufajcie. Ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieli nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę.
Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej w studio Poranka Wnet. Jak pan odebrał te słowa Jarosława Kaczyńskiego?
Ja w pełni ufam prezesowi Kaczyńskiemu. Pan premier Kaczyński jest niezwykłym strategiem. To poza tym, że jest w moim głębokim przekonaniu największym mężem stanu w Europie, to patrzy strategicznie, patrzy bardzo szeroko na zarówno potrzeby, szanse Polski, ale i również na zagrożenia. I od lat pokazuje, aż jak potrafi przewidywać pewne zjawiska, które są niezwykle skomplikowane. Szczególnie to widać właśnie w tej kadencji Sejmu. To, co zrobił pan prezes, desygnując najpierw pana Andrzeja Dudę na prezydenta Rzeczpospolitej, później panią premier Beatę Szydło, a następnie pana premiera Morawieckiego, widać, jak te jego decyzje personalne są po prostu perfekcyjne, jakie są trafione.
A dlaczego mówi pan perfekcyjne i trafione?
To widać, że każdy z tych polityków nie tylko jest bardzo dobrze odbierany w społeczeństwie, ale również jest niezwykle sprawnym politykiem. Wykonywał i wykonują nadal swoją pracę, swoje zadania z wielkim oddaniem i bardzo sprawnie, a jednocześnie potrafią do idei, do tej swojej pracy przekonać suwerena, najważniejszych tych, dla których pracujemy, dla których wykonujemy zawód polityka, czyli Polaków.
To dlaczego prezes Jarosław Kaczyński uważał, że musi poprosić o zaufanie?
Dlatego, że to są decyzje niezwykle trudne i na pierwszy rzut oka nieoczywiste. Wymiana pani premier na pani premier Beaty Szydło, którą niezwykle cenię, mam do niej wielki sentyment również osobisty, to jeszcze świetnie wykonywała to zawody, swoją funkcję, a wymiana na premiera Morawieckiego wydawała się ludziom niezwykle trudna do zrozumienia. No przecież skoro ją chwalimy, to dlaczego ją zmieniamy? A jednak okazuje się, że te wyzwania, szczególnie międzynarodowe, no wymagają pewnych zmian wizerunkowych i to się dzieje.
A kontekst wczorajszy chyba był jaśniejszy. Chodzi o wymianę ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
No nie tylko ministra, ale tej rekonstrukcji rządu, ale oczywiście głównym motto pewnie pana prezesa, tak sądzę, to była kwestia zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej. Pan minister Antoni Macierewicz wykonywał bardzo dobrze swoją funkcję, zrobił bardzo wiele dla Sił Zbrojnych
no
i Bezpieczeństwa
właśnie,
Rzeczypospolitej.
Tak pan uważa.
Ale no jednak okazuje się, że w tej chwili jakby potrzeba sytuacyjna.
A jakbyśmy tę chwilę zdefiniowali? Co to za chwila specjalna, że akurat teraz już się nie nadaje Antoni Macierewicz?
To nie jest tak, że się nie nadaje, bo proszę wziąć pod uwagę, że nawet w wystąpieniu pana ministra Błaszczaka, nowego ministra obrony narodowej. On mówi, że będzie to kontynuacja. To nie jest tak, że jest zakwestionowanie, że to jakby zakwestionowanie to, co minister robił, lecz jest to kontynuacja, tylko tak jak była wymiana premiera, też pani premier wykonywała swoje, ale jest potrzeba, żeby to zmienić. Tak w tej chwili jest to. Ja nie jestem prezesem Kaczyńskim, ja tej decyzji nie podejmowałem, ale jeżeli prezes tak uważa, to w tej kwestii zgadzam się z nim.
I ufa pan, że ta decyzja była dobra i ufa pan, że to zaufanie, o które apelował prezes Jarosław Kaczyński, zostanie wysłuchane przez tych wszystkich, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość?
Myślę, że Polacy odbiorą to w podobny sposób jak wymianę premiera. No, oczywiście jest pewne zagubienie. Było pewne zamieszanie, że tak powiem, w umysłach po wymianie premiera. Teraz już widać, że Polacy gremialnie popierają tą decyzję. Tym bardziej, że proszę Państwa, trzeba też wiedzieć o tym, że funkcja polityka, szczególnie funkcja rządowa, to nie jest dana raz na zawsze. I my politycy mamy tego świadomość, że idziemy z misją, z zadaniem służby. My mamy służyć i jeżeli ojczyzna wymaga, że dzisiaj jesteś potrzebny, to robisz to, a jeżeli nie, no to...
To mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli dobrze wykonuję swoją pracę, jeżeli robię rzeczy w sposób dobry i jestem za to chwalony, to mnie myślę, że będę odwoływany, tylko dalej kontynuuję swoją pracę.
To nie jest tak, że jest odwoływany, bo formalnie został odwołany pan minister, natomiast brzmi to trochę, ma wydźwięk taki jakby krytyczny. Z dalszej części wystąpienia pana prezesa premiera Kaczyńskiego wczoraj wieczorem wynikało jasno, że wysoko oceni dokonania pana ministra. Tylko w jakiejś całościowej konstrukcji rządu widocznie taką wizję widzi. I patrzy i proszę Państwa, obserwuje pana prezesa, w końcu znam go już ileś lat i w Sejmie jestem od 2005 roku i widzę, jak prezes działa, więc on często widzi, przewiduje pewne sprawy, pewne zdarzenia, sytuacje mocno daleko do przodu i wyznacza ludzi do wykonywania określonych zadań. Bo, jeszcze raz powtarzam, my, politycy, wykonujemy służbę na rzecz obywateli, tych, którzy nam zaufali.
Niestety... Panu prezes Jarosław Kaczyński zaufał, bo został pan przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, czyli bardzo ważnej komisji w Sejmie. Jak to wygląda z punktu widzenia Komisji Obrony Narodowej, to co zrobił Antoni Macierewicz i co po sobie zostawił?
Pan minister zrobił wiele rzeczy dla Sił Zbrojnych. Wizerunek Sił Zbrojnych jest zdecydowanie inny niż jeszcze 2 lata temu. W Siłach Zbrojnych zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim jest zupełnie inne funkcjonowanie Sił Zbrojnych. To jest zmiany choćby w takiej sytuacji, zaczynając od początku, kiedy wydłużono służbę żołnierzy szeregowych. Teraz mogą służyć praktycznie do emerytury jako żołnierze. Szczyt NATO, który był niezwykłym sukcesem, bo on w sposób skokowy, praktycznie z roku na rok, zmienił bezpieczeństwo naszej ojczyzny. W tej chwili jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo z mojego punktu widzenia, a więc osoby, która w jakimś sensie też nadzoruje, kontroluje to ministerstwo, to widzimy, że postrzeganie Polski, i to nie tylko wizerunkowe, ale przede wszystkim realne, jest zupełnie inne niż przed szczytem NATO.
A panie przewodniczący, a jaka jest sytuacja w PGZ-cie, Polskiej Grupie Zbrojeniowej? Jak wygląda ta sytuacja, to miejsce, w którym wydajemy bardzo duże pieniądze na dozbrajanie polskiej armii?
No, muszę powiedzieć, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej wreszcie zaczęto rzeczywistą produkcję. Polska Grupa Zbrojeniowa, decyzją właśnie ministra Antoniego Macierewicza, jest podstawowym dostawcą uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych. Pragnę Państwu powiedzieć, że w poprzedniej kadencji bywało tak, że polskie spółki zbrojeniowe były w stanie wyprodukować jakiś sprzęt, wyposażenie żołnierza, bo to nie tylko przecież uzbrojenie, ale i samochody, choćby nawet mundury, miały potencjał i były przygotowane do tego polskie spółki zbrojeniowe, a przetargi wygrywały jakieś dziwne firmy. Na przykład pamiętam w 2013 roku przetarg na dostawę nowych mundurów o wartości 54 miliony złotych wygrała spółka trzyosobowa zarejestrowana w mieszkaniu prywatnym na Ursynowie. 54 miliony. A polskie firmy walczyły tam, setki ludzi zatrudnionych nie mogły wygrać. Wskutek różnych układów wygrała spółka zarejestrowana w mieszkaniu prywatnym, która oczywiście była tylko pośrednikiem zakupów tam z Chin.
Jedna rzecz to jest produkcja rozmaitych produkcja zbrojeniowa w Polsce, a inną sprawą są wielkie przetargi na helikoptery, na rakiety czy antyrakiety, na łodzie podwodne. Jak ta sytuacja wygląda? Jak nasze negocjacje z głównym naszym partnerem, Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o rakiety Patriot?
No to jest niezwykle skomplikowana procedura i skomplikowany system. Do tego system samego zamówienia. To w ogóle wymaga wielkiego wysiłku, zaangażowania i przede wszystkim czasu. Do tego dochodzi jeszcze duże wymagania polonizacji tego sprzętu, kolokwialnie mówiąc offsetu. I to powoduje, że jednak ten czas, że to trwa i no, mam nadzieję, że w tym roku ta sprawa wreszcie zostanie sfinalizowana, bo rozmowy, jeśli chodzi o Patrioty, są bardzo mocno zaawansowane.
Ale mówiło się, że przepłacamy, że ten rachunek, który wystawią nam Amerykanie, jest większy niż przewidywany. To jest prawda, czy nie?
Tak, to jest prawda. Natomiast chcę tutaj dodać, że ceny jeszcze ostatecznej Amerykanie absolutnie nie wystawili. Informacja taka medialna jest trochę myląca, ponieważ zakupując sprzęt za pośrednictwem rządu Stanów Zjednoczonych, bo tak skomplikowany sprzęt to już tylko to rząd musi wyrazić zgodę, to w Stanach Zjednoczonych jest taka procedura, że Kongres Stanów Zjednoczonych wyznacza maksymalną cenę za dany sprzęt. W tym przypadku za Patrioty kwota jest 10,5 miliarda dolarów, ale chcę powiedzieć Państwu, że to jest maksimum, bo rok temu podpisaliśmy umowę na dostawę rakiet do manewrujących do samolotów F-16 i od tej maksymalnej ceny w toku negocjacji zbito ją o 40%. Także ja mam nadzieję, że tutaj również nasi negocjatorzy to w podobny sposób zadziałają.
Sprawa helikopterów?
Mówimy o helikopterach szturmowych? No to trwa, to też jest niezwykle skomplikowane, no ale te negocjacje zaczęły się w tym roku, znaczy przepraszam, w 2017, to zdecydowanie jest za krótki czas, to w takim krótkim czasie absolutnie nie można byłoby podjąć, natomiast wiem, że też są zaawansowane, ale mam nadzieję, że też w tym roku, no te duże programy są rozpoczęte, negocjacje i z ministerstwa mam informację, że w tym roku jest realna szansa podpisania kilku.
A sprawa reorganizacji armii, ta sprawa, która była konfliktem między ministrem obrony narodowej a Pałacem Prezydenckim.
One... Ja myślę, że teraz ruszy właśnie, że teraz ruszy, że zmiana systemu dowodzenia siłami zbrojnymi będzie kontynuowana i że w tym roku dojdzie do uzgodnień między panem prezydentem a ministerstwem obrony.
Rok 2018 ważny, bo to stulecie niepodległości. Wypadałoby mieć ten system dowodzenia armią jakoś ustabilizowany, no bo to drugi rok dobrej zmiany, to już powinno być dawno zrobione.
No, jestem przekonany. Panie redaktorze, jestem przekonany, że teraz te sprawy zostaną sfinalizowane i do końca roku zostaną przygotowane te wszystkie zmiany legislacyjne, organizacyjne i że to zacznie funkcjonować od przyszłego roku.
Jest jeszcze jedna ważna zmiana w rządzie. Joachim Brudziński został ministrem spraw wewnętrznych. To oznacza zmiany wewnątrz partii Prawa i Sprawiedliwości. Jakie to będą zmiany? Jakie będą konsekwencje tego awansu?
Czy awansu, to ja nie wiem, bo w moim przekonaniu członka partii, członka Prawa i Sprawiedliwości to pan minister Joachim Brudziński, marszałek, wykonuje oprócz tych oficjalnych, był dotychczas przewodniczącym Komitetu Wykonawczego, czyli odpowiadał za struktury partii w całej Polsce i w tym jest po prostu perfekcyjny i tak zastanawiam się właśnie, kto zajmie się tą sprawą, bo dopóki był marszałkiem Sejmu, to jednak marszałek Sejmu nie jest tak absorbująca czasowo funkcja jak ministra spraw wewnętrznych i teraz chyba już by nie mógł pogodzić. No to jest, myślę, problem również prezesa, pana premiera Kaczyńskiego, który no, niezwykle wysoko cenił sobie pracę. Zresztą my wszyscy posłowie, naprawdę Joachim Brudziński ma wielkie uznanie i poważanie wśród członków, nie mówię tylko posłów, ale wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, bo wszyscy wiedzą, jak doskonale orientuje się i naprawdę rozwiązuje konflikty, przedstawia różne propozycje, pomysły, że nasza partia przetrwała.
Pan zna dobrze pana Joachima Brudzińskiego, bo pan też jest posłem ze Szczecina.
Tak. No ja dokładnie mieszkam w Stargardzie, kiedyś szczecińskim, ale Joachima Brudzińskiego znam od początku. To on mnie wciągnął do partii Prawo i Sprawiedliwość w 2001 roku, także zaszczyt sobie poczytuję, że przyjaźnimy się i wiem, że jest to niezwykła postać. Skromna, doskonale zorganizowana, również taka mająca instynkt polityczny.
No to prawda, że się wahał, nie do końca by chciał przenieść się do tej władzy wykonawczej, czyli zostać ministrem?
Tego nie wiem, ale myślę, że to tak może być, ponieważ no, on zdaje sobie sprawę z ważności, ze znaczenia funkcji tego przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. Ja uważam, że chyba trudniejsze zadanie jest właśnie jako przewodniczący tego komitetu.
Na zakończenie pytanie o przyszłość Antoniego Macierewicza. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł, że PiS nie ma miejsca dla Antoniego Macierewicza, nie wiadomo co ma robić, jakie zadania powinny stanąć przed byłym ministrem obrony narodowej?
Panie redaktorze, no, pan minister Macierewicz to jest postać niezwykła, który w życiu dokonał wielu, ma wiele osiągnięć, ma niezwykły życiorys, nadal ma niezwykły potencjał i partia na pewno na pewno oczekuje i jest przekonana, że pan minister Macierewicz jeszcze będzie niejedną ważną funkcję w państwie i ważne zadanie wykonywał.
A gdyby pan miał zaproszenie w tym samym momencie na dwie kolacje domowe od Antoniego Macierewicza i od prezydenta Andrzeja Dudy, które zaproszenie proszę pan wybrał?
Proszę mnie dzwonić o odpowiedzi na ten temat.
Jest godzina 8:40, ale która?
Słucham?
Ale które by pan wybrał?
Obydwa.
Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, poseł ze Szczecina, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:40. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.